Księga Zachariasza, rozdział 3, od 1 do 5 wiersza. Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana: niech Pan cię zgromi, szatanie, niech cię zgromi Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi? A Jozue stojący przed aniołem był odziany w brudne szaty. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł: patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię w szatę wspaniałą. I tak mówił jeszcze: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła pańskiego. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu chce oglądać Boże działanie, chce oglądać odpowiedzi na swoje modlitwy, chce oglądać zmianę w swoim otoczeniu, w swoim życiu, chce oglądać cuda Boże, chce przyjmować, oglądać to Boże błogosławieństwo. I tak myślę, że są pewne zasady. Nie chciałbym powiedzieć metody, ale są pewne zasady, pewne uwarunkowania, aby takie rzeczy móc oglądać i takich rzeczy móc być uczestnikiem. Pamiętam niedawno, kiedy byli tutaj bracia z Ukrainy, jeden z nich powiedział takie słowa. Była rozmowa jego z jakimś innym bratem czy człowiekiem i odnośnie cudów. I ten brat, nie wiem w jakim to kontekście było, ale ten brat powiedział coś takiego: co robisz, żeby te cuda oglądać? To mnie tak dotknęło. I tak sobie myślę, że możemy coś robić, żeby być świadkiem Bożego działania. Możemy coś zrobić, aby być świadkiem, czy aby móc oglądać Boże działanie w naszym życiu i wokół nas, aby móc oglądać cuda, aby móc oglądać takie nadzwyczajne Boże działanie. Można coś zrobić. I na podstawie tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem, chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie aspekty, dwie takie rzeczy, które pomagają nam w tym, aby móc oglądać Boże działanie. Nie będę ich zdradzał. W trakcie mojej usługi dojdziemy do tych rzeczy. Nie czytałem całej księgi Zachariasza, przygotowując się do tej usługi, ale ten tekst sam w sobie, on bardzo wiele mówi. Jest tutaj opisany arcykapłan Jozue. W Słowie Bożym są opisane obszernie trzy osoby o tym imieniu. Jest parę innych osób, które zostały wymienione, gdzieś tam wzmiankowane, ale te trzy osoby, o których pokrótce chciałbym powiedzieć, są opisane w taki szerszy sposób. I arcykapłan Jozue akurat jest opisany tak, najmniej o nim jest napisane. Arcykapłan Jozue. Kim jest ten arcykapłan Jozue? Kim on może być? Kim był w ogóle kapłan? Kapłan był przedstawicielem ludu. Był przedstawicielem ludu wybranego. Arcykapłan reprezentował lud wybrany. Tak? Kiedy składał ofiarę, stawał przed Bogiem, reprezentował lud. Występował w jego imieniu. I moglibyśmy to odnieść do naszych czasów również, że ten kapłan Jozue jest jakby odzwierciedleniem nas samych, mnie, ciebie. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy kapłanami. W pierwszym liście Piotra jest napisane, że Bóg uczynił nas narodem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Tak? A więc jesteśmy tymi kapłanami Boga. W objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale, w 20 rozdziale i w innych miejscach jest napisane, że jesteśmy kapłanami Boga i Chrystusa. 20 rozdział, 6 wiersz. Jesteśmy kapłanami Boga i Chrystusa. A więc możemy przyjąć, że ta postać Jozuego, tego kapłana, jest jakby symbolem nas samych. I oto czytamy, że ten arcykapłan Jozue stoi przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stoi szatan, oskarżając go. Moi drodzy, szatan oskarża tego kapłana. To nam mówi o tym, że szatan oskarża również nas samych. Szatan jest oskarżycielem. I on stoi, nie wiem jak to się dzieje, nie wiem gdzie to się znajduje, gdzieś w powietrzu na okręgach niebieskich. Szatan ma przystęp jakiś do Boga i może z nim rozmawiać. Pamiętamy Księgę Joba i inne sytuacje. I oto tutaj również szatan stoi i oskarża tego arcykapłana. Ten arcykapłan jest ubrany w brudną szatę. Później czytamy dalej, że ta szata została zamieniona na czystą szatę, wspaniałą, na założoną mu na głowę czysty zawój. Na tym zawoju był napis poświęcony Panu albo świętość Jahwe. A więc jesteśmy oczyszczeni krwią Jezusa, jesteśmy zbawieni. Pan Jezus zdjął z nas tą brudną szatę pełną grzechu i założył nam tą czystą szatę, ten biały bisior, ten czysty zawój z napisem poświęcony Panu. Jesteśmy poświęceni Panu. Wierzący ludzie, dzieci Boże są poświęceni Panu. Jesteśmy ludem świętym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem. A więc jesteśmy wierzącymi ludźmi, jesteśmy kapłanami Boga, aby składać ofiary. Oczywiście nie krwawe, ale ofiary warg, uwielbienie dla Pana, swoje życie. Ale oto stoi szatan i oskarża. Słowo Boże mówi, że szatan jest oskarżycielem. Przeczytajmy, jest to zapisane w 12 rozdziale Apokalipsy Jana. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. To jest zadziwiające, że szatan nas oskarża. On jest oskarżycielem. On nie spocznie. On robi to dzień i w nocy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy oskarżani bez przerwy, w dzień i w nocy przez szatana. Szatan mówi: widzisz, nie warto było za ciebie umierać. Nie jesteś godzien, jesteś grzesznikiem. Znowu zgrzeszyłeś. Znowu zgrzeszyłeś. A następnego dnia znowu zgrzeszyłeś. Nie jesteś godzien. Nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Nie nadajesz się do Królestwa Bożego. I zasiewa to oskarżenie. I zasiewa to oskarżenie. A oskarżenie powoduje, że tracimy pokój z Bogiem. Że umyka nam radość. Że przychodzi przygnębienie. Że przychodzi zobojętnienie. Bo kiedy uwierzymy temu oskarżycielowi, kiedy uwierzymy diabłu, wtedy próbujemy sami z siebie dobrze czynić, coś naprawić, coś zrobić. I tak się męczymy. Nie możemy przyjąć tej Bożej łaski, bo oskarżyciel nas oskarża. Ale tak naprawdę on nie ma do tego prawa. Słowo Boże mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że ci, którzy są w Chrystusie, na nich nie ciąży żadne potępienie. List do Rzymian, 8 rozdział. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. A później czytamy w 34 wierszu. Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Kto nas może potępić? Czy Jezus? Nawet jeżeli upadniemy, jeżeli zgrzeszymy, jeżeli się nam noga powinie, czy Jezus nas potępi? Absolutnie nie. Nigdy, bo On za nas umarł, bo On jest naszym Panem i On się za nami przyczynia w tej świątyni niebiańskiej. Przyczynia się, wstawia się za nami. Oto stoi oskarżyciel i dniem i nocą cię oskarża. ale Bóg patrzy na nas przez pryzmat Jezusa. On widzi zasługi Jezusa. On nie widzi nas samych, nas grzesznych, ale widzi Jezusa. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus powiedział, że nic nie wyrwie nas z Jego ręki. Nic nie wyrwie nas z Jego ręki. A później mówi, że nic nie wyrwie nas z ręki Ojca. A później mówi, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. A więc nic nie wyrwie Ciebie ani mnie z ręki Jezusa. Tak mi się bardzo spodobało to sformułowanie, którego użył niedawno Przemek. Że kiedy trzymamy coś z całej siły albo kogoś się trzymamy mocno, to w pewnym momencie, po pewnym czasie zdrętwieje nam ręka i ten chwyt się rozluźnia. Ale Pan Jezus powiedział, że nic nie wyrwie was z ręki mojej, a więc kiedy Jezus nas chwyci do rąk, kiedy chwyci nas za rękę, to nas nie wypuści. Chociaż nam sił brakuje, to jednak On nas trzyma. On nas trzyma. Słowo Boże mówi, że kto ma Syna, ma życie wieczne. W liście pierwszym Jana jest napisane, że apostoł mówi, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Moi drodzy, mamy życie wieczne. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni. Nie możemy pozwolić na to, aby oskarżyciel nas oskarżał. Nie możemy uwierzyć jego kłamstwu, dlatego że on jest ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana 10 rozdział mówi, że jest ojcem kłamstwa. On okłamuje. Kiedy mówi, że nie warto było za ciebie umierać, to on kłamie, bo jest kłamcą. Jest ojcem kłamstwa. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy zbawieni. Jesteśmy w rękach Jezusa Chrystusa. Myślę, że kiedy człowiek wierzący przyjmuje Pana Jezusa, a później, może mogę tak powiedzieć, nie wychodzi mu życie z Bogiem, nie daje rady, ale gdzieś tam w swoim sercu pragnie żyć dla Boga, stara się, zawsze Bóg patrzy na serce. Zawsze Bóg patrzy na serce. I gdzieś słyszałem takie sformułowanie, że Bóg jest łatwiej przebacza niż człowiek. Rzeczywiście tak jest, że Bóg łatwiej przebacza niż człowiek. I myślę, że taki człowiek, który nawróci się, przyjmie Jezusa, a potem gdzieś tam żyje, nawet z dala od kościoła i znajdzie się na łożu śmierci, takie moje przemyślenia, to kiedy on zawoła do Boga, kiedy zwróci się do Niego, będzie zbawiony, bo nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć na zbawienie. Jesteśmy zbawieni z łaski. Łaska to łaska. Łaska to łaska. Pan Jezus pokazał nam to, kiedy wypowiedział się na temat grzechu, na temat cudzołóstwa, na temat zabójstwa. Tak? W Ewangelii Mateusza, kazaniu na górze, on mówi, wytłumaczył, co to jest grzech. A poprzez to, że wytłumaczył, co to jest grzech, dał nam do zrozumienia, że nie jesteśmy w stanie, nikt z nas, zapracować na zbawienie. Jeżeli ktoś chce zapracować na zbawienie, chce zasłużyć na to zbawienie, chce tymi swoimi dobrymi uczynkami zasłużyć na zbawienie, to tak naprawdę bluźni Bogu. Chce zrównać się z Bogiem. Jest skierowany pychą. Ja nie potrzebuję łaski. Ja swoją dobrocią, swoimi uczynkami zasłużę na zbawienie. Ale któż jest w stanie wypełnić doskonałe prawo Boże? Tylko Jezus. I On to uczynił w nasze miejsce. Ale może też być, ja nie jestem zwolennikiem tej doktryny, która mówi raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie rozumiem tego do końca. Ale myślę też, że ktoś, kto przyjmie Jezusa, o tym mówi nam 6 rozdział listu do Hebrajczyków, ktoś, kto przyjmie Jezusa, a później odstąpi od Boga, nie chce mieć z Nim nic wspólnego, to Jezus, Bóg nie będzie się upierał przy tym, aby On poszedł do nieba. Bóg honoruje naszą wolę. Ale moi drodzy, naprawdę, jeżeli ktoś nawet żyje w grzechu, ale żyje w tej świadomości, że Jezus za niego umarł, że pragnie dla niego żyć, ale nie wychodzi mu, dlatego chciałbym taki apel też zaapelować, żebyś się nie poddawał, drogi bracie i siostro. Nawet jeżeli upadasz, nawet jeżeli nie dajesz rady, nawet jeżeli myślisz, że nie powinieneś tu w ogóle przestąpić progu tego budynku, abyś się nie poddawał, abyś przychodził. I abyś powiedział tak, jak zostało to powiedziane do tego szatana, który oskarżał Jozuego. Niech Pan cię zgromi. A we wcześniejszym przekładzie Biblii Tysiąclecia przeczytałem, że nie wolno ci tego czynić, szatanie. A więc nie wolno ci oskarżać. Zakazuje ci tego Pan, szatanie. Tak jest napisane we wcześniejszym przekładzie. Niech Pan cię zgromi. Diabeł nie ma prawa. Zakazuje ci tego Pan, szatanie. Niech Pan cię zgromi. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy takie słowo. Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami i mówi im tak. To jest 30 wiersz 14 rozdziału. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swojego we mnie. To powiedział Pan Jezus o szatanie, że szatan nie ma nic swojego we mnie. W Jezusie nie ma nic diabelskiego. Pan Jezus powiedział, on nie ma nic swojego we mnie. Moi drodzy, myślę, jestem tego pewien, że i my możemy tak powiedzieć. Możemy powiedzieć, szatanie, ty nie masz nic swojego we mnie. Ty nie masz prawa mnie oskarżać. Niech zgromi cię Pan. Idź precz. Pamiętamy, jak Pan zgromił szatana, kiedy był kuszony później po tym okresie postu. Pan Jezus powiedział, idź precz. Nie musiał mówić, idź precz w imieniu jakimś. Po prostu powiedział, idź precz i szatan musiał pójść. A więc możesz również w ten sposób powiedzieć. Możemy tak powiedzieć, kiedy przychodzi diabeł. Możemy powiedzieć, niech Pan cię zgromi. Nie masz prawa. Idź precz. Nie masz nic swojego we mnie. A jeżeli coś usiłujesz mieć, to bezprawnie. To bezprawnie. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W nas mieszka Duch Święty, w nas mieszka Bóg. Nie tylko w tym duchu, w duszy, ale w ciele. Szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian powiada, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. Chwalcie zatem Boga w swoim ciele, gdyż zostaliście drogocenną krwią nabyci. Teraz parafrazuję. Jak to jest napisane? Przeczytam to. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Szatan nie ma nic swojego w nas. On nie ma nic swojego w Kościele. Tak przy okazji dziecko Boże nie może być opętane przez demona. To są jakieś bzdury. Jesteśmy własnością Jezusa. On nas wykupił drogocenną krwią, nie znikomymi rzeczami, złotem albo srebrem. Złoto i srebro to jest nic. Drogocenną krwią Jezusa wykupił nas Pan. Nie należymy do samych siebie, należymy do Boga, do Jezusa. I szatan nie ma prawa zabierać nam tej radości ze zbawienia. A więc to jest ta pierwsza rzecz. Ta pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że musimy opierać się na Bożej łasce. Nie możemy pozwolić diabłu wykraść pewności zbawienia. Należymy do Jezusa. Jesteśmy zbawieni. Cokolwiek by się działo, jeżeli jestem w relacji z Jezusem, jestem zbawiony. Możemy za przykładem z tego tekstu, który płynie, powiedzieć, niech Pan cię zgromi, szatanie. Nie masz prawa. Nie masz nic swojego we mnie. Jeżeli Jezus mieszka w naszym sercu, jeżeli należymy do Jezusa, to jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni. Musimy to wiedzieć. Musisz to wiedzieć, drogi bracie i siostro, że jesteś zbawiony. Jeżeli nie ma tej pewności, to trzeba ją nabyć, posiąść, przyjąć, zrozumieć, zaakceptować, uświadomić sobie to na nowo, że Jezus jest w naszym sercu, że On jest Panem, że my cali do Niego należymy. Przypomina się mi taka wypowiedź Corrie ten Boom. Ona powiedziała coś takiego. Zawsze, kiedy Diabeł puka do drzwi mojego serca. Proszę Jezusa, aby otworzył. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi diabeł, puka do drzwi serca. Otwiera Jezus. Słucham. Ups, pomyliłem drzwi. Tak się dzieje. My jesteśmy za słabi, ale Jezus jest nadmocny. Nie możemy się koncentrować na swoich słabościach, ale musimy się skoncentrować na mocy Jezusa Chrystusa. Może nie dajesz rady, może nie wychodzi, może to i tamto, nie umiem tego nawet określić, wymienić. Sam borykam się z wieloma rzeczami, ale wiem, że jestem zbawiony. Halleluja. Że należy do Jezusa. I to jest ta pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę z tego tekstu. To, że jesteśmy zbawieni. Własność Pana. Halleluja. Czysty zawój. Czysta szata. Nie możemy sobie tego dać odebrać, pozwolić odebrać. Drugą taką postacią, której imię brzmi Jozue, to Jozue syn Nuna. Ten właśnie Jozue, który wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, który przeprawił się przez Jordan, podzielił tą ziemię, zdobył Jerycho, który był jednym z tych 12 zwiadowców i jednym z tych dwóch, którzy nie dali się okłamać, nie pozwolili ogarnąć się strachem. Pamiętamy tą sytuację, kiedy tych 12 zwiadowców poszło i prześledzić ziemię obiecaną. Oni wrócili i wszyscy mówili to samo, że mieszkają tam olbrzymi, że w ich oczach jesteśmy jak szarańcza, że nie damy rady zdobyć tej ziemi, ale Kaleb i Jozue mówili inaczej. Mówili, że zdobędziemy, że zdobędziemy. I później czytamy w księdze Jozuego, jakby Bóg tak przypomina Jozuemu, bądź mężny, mężny, nie bój się. Więc przypomina. A kim był Jozue? Jozue był wojownikiem, był wodzem, był żołnierzem. A więc jakby dwa takie obrazy mamy tutaj. Jozue jako kapłan i Jozue jako żołnierz, jako wojownik, jako zdobywca. Ten arcykapłan Jozue, który składa te duchowe ofiary, i Jozue wojownik, żołnierz, który zdobywa nowe tereny. I moi drodzy, my jako dzieci Boże również jesteśmy przyrównani do żołnierzy. Czytamy na przykład, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, jest to zapisane w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście albo w drugim. Zaraz spróbujemy to znaleźć. Tak, o żołnierzu. Porównanie. Drugi rozdział, trzeci wiersz. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Te trudy, przeciwności nas nie omijają. Mamy w nich brać udział, ale jako żołnierzy, jako zwycięzcy. W liście do Efezjan czytamy o zbroi Bożej. Zbroję przywdziewali żołnierze, przywdziewali rycerze, wojownicy. A więc jesteśmy przyrównani również do tych wojowników. I apostoł Paweł mówi, stańcie do walki. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Stańcie do walki. Nasze życie to jest taka duchowa walka. Ale jeżeli nie będziemy mieć tej zbroi Bożej, to przegramy. To przegramy. To szatan nas zwycięży. Po co ta zbroja Boża? Czym jest ta zbroja Boża? Myślę, że ta zbroja Boża jest pewnością zbawienia. Między innymi. Jest pewnością zbawienia. Do czego służy ta zbroja? Ta tarcza, ten pancerz, ten hełm. Ten hełm służy do ochrony naszych myśli. Pancerz do ochrony serca. Tarcza do ochrony przed pociskami, ognistymi pociskami złego. Czym są te ataki diabła na nas? Czym one są? Oskarżeniami. Oskarżeniami. Ta zbroja Boża służy do obrony przed oskarżeniami. A więc ta zbroja to między innymi pewność zbawienia. Jeżeli jestem pewny zbawienia, to oskarżenia diabelskie nie mogą mnie dotykać. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, odtąd wszystko stało się nowe. I to nie tylko dotyczy naszego starego życia, ale każdego dnia. Każdego dnia stare przeminęło. Wczoraj przeminęło, jutro w rękach Pana, dla nas jest teraz. Teraz jestem w Chrystusie. Stare przeminęło. Jestem zbawiony. Mam tą pewność zbawienia. A więc ta zbroja to pewność zbawienia. Ale wyobraźmy sobie takiego, jest jeden taki, taka rzecz w tym uzbrojeniu, w tej zbroi Bożej, która jest bardzo ważna. To są buty. To są buty. Wyobraźmy sobie takiego żołnierza, który jest uzbrojony po zęby, ma miecz, ma tarczę, zbroję, hełm, ale stoi bez butów. Taki żołnierz nie jest w stanie ani się cofnąć, ani zaatakować, będzie stał w miejscu. A przecież Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nasze życie z Bogiem to jest droga, droga za Panem. Na drodze nie można się zatrzymywać, nie można stać. Gdzieś tam na parkingu, na placu można stać. Na drodze się nie zatrzymujemy. Posuwamy się i to do przodu. Tak naprawdę droga nie służy do cofania się, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Droga służy do posuwania się do przodu. A więc my, kiedy jesteśmy uzbrojeni w tej pełnej zbroi Bożej, mamy stanąć do walki, mamy się przemieszczać, mamy zdobywać nowe tereny, mamy walczyć. Ale kiedy nie mamy butów, to stoimy w miejscu. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Taki żołnierz, taki wojownik, który jest uzbrojony po zęby, bez butów, boso. Stoi w miejscu i ciągle się broni. Ciągle się broni, ciągle się zasłania tą tarczą albo wymachuje mieczem, ale stoi w miejscu. I ciągle musi walczyć z tymi oskarżeniami. I ciągle musi żyć w przygnębieniu, w potępieniu i męczyć się. A przecież jesteśmy kapłanami Boga. A kapłan jest powołany do składania ofiar miłych Bogu. A co to są te ofiary? Te ofiary to jest ta wonność naszych ust, naszych warg, które wyznają, że Jezus jest Panem. I odkryłem ostatnio, że nie tylko nasze uwielbianie, nam się to tak kojarzy, że to ten owoc warg i ta ofiara to jest właśnie, przychodzimy do zboru, tak, i tworzymy tą kościelną atmosferę, i chwalimy Pana, uwielbiamy Boga i to jest ta ofiara miła Bogu. Trochę tak, ale nie tylko. Całe nasze życie jest tą ofiarą, ale jedno jest szczególnie ofiarą. Odkryłem to niedawno. Jest napisane w liście do Hebrajczyków takie słowo. Przez Niego więc składamy Bogu ofiarę pochwalną, nieustannie to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Owoc warg, które wyznają Jego imię. Czy to jest tylko modlitwa? Musi to być owoc warg. A więc to nie tylko modlitwa. Coś jeszcze. Coś jeszcze. Czytam w liście do Rzymian słowa apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze takie słowa w 15 rozdziale, 16 wierszu. Dzięki niej, dzięki łasce Bożej, dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu uświęconą Duchem Świętym. Dzięki łasce Bożej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą Duchem Świętym. A więc, moi drodzy, głoszenie Ewangelii to jest ta gotowość do głoszenia Ewangelii, buty, buty. To jest ta ofiara miła Bogu. Moi drodzy, my jako kapłani, jakież by to było wspaniałe, gdyby każdy z nas złożył choć raz w życiu taką ofiarę dla Boga. Przyprowadził do Chrystusa jedną osobę. W ciągu całego swojego życia jedną osobę raz przyprowadzić do poznania Jezusa. taką ofiarę miłą Bogu, aby poganie stali się ofiarą miłą Bogu. Moi drodzy, to są te ofiary, ofiary warg, dlatego że głoszenie Ewangelii to święta czynność. Głoszenie Ewangelii, owoc warg. Nie tylko śpiewanie, nie tylko modlitwa, głoszenie Ewangelii. To jest ta ofiara miła Bogu. I myślę, moi drodzy bracia i siostry, że żebyśmy mogli oglądać wspaniałe rzeczy, Boże błogosławieństwa, cuda, Boże znamiona, to musimy z dwóch rzeczy sobie zdać sprawę. Po pierwsze, że jesteśmy zbawieni, że mamy coś, że coś mamy, z czym możemy się podzielić, co możemy dać. A po drugie, przywdziać te buty gotowości głoszenia Ewangelii. Kiedy będziemy zaangażowani w służbie, kiedy będziemy zwiastować Ewangelię, kiedy będziemy sprawować tą świętą czynność głoszenia Ewangelii, to wtedy nie będzie te oskarżenia diabelskie. Będą zostawać gdzieś w tyle, bo będziemy się przemieszczać na tej drodze za Panem. Będziemy szli, a więc szatan będzie atakował, ale my będziemy się przemieszczać i te oskarżenia gdzieś tam w tyle zostaną. One nie pójdą za nas, za nami. Ale podstawowa rzecz. Musisz zrozumieć, muszę zrozumieć na nowo, muszę sobie to na nowo uświadomić, że jestem zbawiony, że jestem dzieckiem Bożym, że Jezus przebaczył wszystkie moje grzechy, że jestem kimś dla Boga. A wtedy mogę iść i dzielić się tym z innymi ludźmi. I trzecia osoba, której imię jest Jozue. Jak myślicie, kto to jest? To jest Jezus. Imię Jezus to jest to samo imię, co Jozue. Jozue to jest to samo imię, co Jezus. Po prostu tłumacze tak dla wyodrębnienia zmienili tą fonetykę, aby bardziej określić, wyodrębnić osobę Pana Jezusa. To jest tak samo jak z imieniem Judasz i Juda. To jest to samo imię. Judasz i Juda. Ale żeby wyodrębnić tego zdrajcę, to tłumaczę tą fonetykę, którą zmienili, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Ten Jezus, ten Jozue, ten Jeszua jest wojownikiem i zarazem kapłanem. Jest królem. Królowie w tamtych czasach brali udział w walkach. Walczyli. Kiedy czytamy historię Dawida i innych, oni walczyli, oni byli wojownikami. I Pan Jezus jest wojownikiem, a zarazem kapłanem. Bo On jest kapłanem i królem zarazem. Bo On jest kapłanem na wzór króla Melchizedeka. On nie jest na wzór kapłaństwa Aaronowego czy Lewiego, ale On jest kapłanem na wzór Melchizedeka. Melchizedek był królem Salemu, to taka dawna nazwa Jerozolimy. On nie był Izraelitą, nie był jednym z 12 pokoleń Izraela. Był poganinem, był królem tego Salemu, tego miasta Salem. Był królem Jerozolimy, a jednocześnie czytamy o nim, że był kapłanem Boga Najwyższego. I oto jest Jezus. Jezus, który jest kapłanem i wojownikiem zarazem. Jezus, który złożył tą wspaniałą, jedyną ofiarę za nas, który wstawia, przyczynia się za nami u Ojca, a jednocześnie przyjdzie rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Czytamy o tym w objawieniu. A więc On jest i wojownikiem, i kapłanem. My również jesteśmy tymi kapłanami Boga. Jesteśmy tymi żołnierzami, wojownikami. Musimy walczyć, do tego jesteśmy powołani. Słowo Boże mówi, stańcie do walki. Tutaj nie ma żadnej alternatywy. Albo żyjesz, albo nie żyjesz. Nie ma żadnej alternatywy. Stańcie do walki. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. To znaczy, abyśmy się nie dali oszukać diabłu, jego oskarżeniom. Jestem zbawiony. Ta pełna zbroja Boża to jest pewność zbawienia. I te buty to jest gotowość do głoszenia Ewangelii. I to są takie dwie zupełnie, można by było powiedzieć, proste rzeczy. Ale dzięki tym rzeczom, tym aspektom naszej wiary będziemy mogli oglądać wspaniałe Boże dzieła. Kiedy możemy iść, głosić Ewangelię, wtedy coś się dzieje. Wtedy coś się dzieje. Jeżeli nie robimy nic, nic się nie dzieje. Niczego nie oglądamy. Co zrobiłeś, żeby oglądać cuda? Taka myśl przypomniała mi się właśnie, co ten brat z Ukrainy mówił. Rzeczywiście, żeby oglądać cuda, trzeba coś zrobić. Trzeba głosić Ewangelię, a wtedy coś się zacznie dziać. Zaczną się dziać cuda, zaczną się manifestować demony, zacznie się coś dziać. I to jest najlepsza terapia na nasze zmartwienia, na nasze przygnębienie, pewność zbawienia i głoszenie Ewangelii. Takie dwie rzeczy. I o tym też bardzo dużo było mówione w Dziwnówku i tym też chciałem się podzielić. To słowo już od dłuższego czasu leżało mi na sercu. Moi drodzy, ale chciałbym, abyśmy się jeszcze pomodlili również na koniec, a więc zapraszam tutaj zespół i proszę, abyśmy powstali teraz. Czy mamy pewność zbawienia? Czy masz pewność zbawienia? Czy nie jest tak przypadkiem, że raz mam pewność zbawienia, kiedy się dobrze czuję i kiedy wszystko jest fajnie, a innym razem nie mam pewności zbawienia? Pewność zbawienia to jest coś takiego, co jest niezależne od okoliczności. Musimy ją mieć. Musimy ją mieć, bo jeżeli nie mamy pewności zbawienia, zatrzymamy się w miejscu i diabeł nas będzie oskarżał i będzie nas zniszczył. Ale jeżeli będziemy mieć pewność zbawienia, to samoistnie założymy buty i pójdziemy, aby głosić Ewangelię. Będziemy robić to, do czego jesteśmy powołani. I chciałbym się modlić, moi drodzy, chciałbym, abyśmy się modlili wszyscy, jeżeli ktoś potrzebuje takiego Bożego dotknięcia. Być może diabeł cię atakuje oszczerstwami, kłamstwami. Być może nie masz tej pewności zbawienia w swoim sercu. A może jeszcze nigdy nie przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca. Jezus jest tutaj obecny. Może nie było jeszcze takiego dnia, w którym powiedziałeś: Panie Jezu, chcę dla Ciebie żyć. Chcę, abyś Ty prowadził mnie w moim życiu. Chcę, abyś mi pomógł w moich słabościach. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie uczyniłeś, to możesz przyjąć Pana Jezusa dzisiaj i możesz posiąść tą pewność zbawienia. Dlatego zapraszam te wszystkie osoby, które potrzebują dzisiaj modlitwy. Te wszystkie osoby, które potrzebują Bożego dotknięcia. A może pragniesz być użyty przez Pana, ale oskarżyciel cię gnębi i niszczy i mówi: nie bierz się za to, bo sam nie jesteś doskonały. Nie bierz się za to, bo sam nie jesteś doskonały. Czy słyszeliście kiedyś takie oskarżenie? Ja słyszałem wiele razy. Nie masz prawa, szatanie. Nie masz prawa. Nie masz nic swojego we mnie. Idź precz. Niech zgromi cię Pan. Kto potrzebuje dzisiaj modlitwy, moi drodzy bracia i siostry, zachęcam, aby wyszedł tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Alleluja. Chwała Panu Jezusowi. Jeżeli jest ktoś taki, kto pragnie dzisiaj modlitwy, pragnie posilenia, wzmocnienia, ale również pragnie takiej mocy Ducha Świętego do tego, aby odeprzeć te wszystkie ataki, to zachęcam, abyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlić o to. A jeżeli z jakichś innych względów, na skutek wysłuchanego słowa, potrzebujesz modlitwy, jeżeli Duch Święty cię dotyka, jeżeli Bóg mówi do twojego serca, zachęcam, abyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci za to, co Ty dla nas uczyniłeś, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nam pokazujesz w swoim Słowie, kim jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas zbawiłeś, Panie. Darowałeś nam to za darmo, z łaski. Dziękujemy Ci, że w Twoich rękach jesteśmy, że nic nas nie wyrwie z Twojej ręki, że diabeł nie ma prawa nas oskarżać. Dziękuję Ci, Panie, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Panie, dopomóż nam, abyśmy mogli się dzielić tym, co posiadamy, co mamy w sercu. Panie, abyśmy mogli iść i dzielić się Ewangelią z tymi, którzy giną, abyśmy mogli przynosić Tobie, Panie, te wspaniałe ofiary, ofiary głoszenia Ewangelii. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny swoim obietnicom, Panie, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Królem. Uwielbiam Cię, wywyższam. Amen.